Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia w nadsekwańskim domu radia Andrea Kunowa i Cecile, które realizują naszą audycję od strony technicznej. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy francuskiej pióra Piotra Kamińskiego, kącik europejski Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę Weekend w Paryżu Agnieszki Kumor, magazyn muzyki klasycznej Stefana Rygera oraz kronikę turystyczną Anny Benhardt. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Watykan wyciąga ręce ku Chinom i chce z nimi nawiązać stosunki dyplomatyczne. Unia Europejska wstrząśnięta jest morderstwem ormiańsko-tureckiego dziennikarza. Condoleezza Rice broni polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Prezydent Chirac powołuje do życia we Francji Wysoką Komisję Bezpieczeństwa Atomowego. Europa leczy rany po silnych wiatrach, które przewiały cały kontynent. Watykan zapowiada rozpoczęcie w lutym wewnętrznych rozgrywek piłkarskich pod nazwą Clericus Cup. Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Mamy dzisiaj 20 stycznia. A oto pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim i Piotrem Kamińskim. W specjalnym komunikacie opublikowanym przez Stolicę Apostolską po długich obradach władz kościelnych na temat obecnej sytuacji w Chinach Ludowych, Watykan wyraził życzenie jak najszybszej normalizacji stosunków dyplomatycznych z Pekinem. Największym problemem jest tu utrzymywanie stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Tajwanem, uznawanym przez komunistyczne władze Chin za część ich kraju. Przy drzwiach zamkniętych w Watykanie zebrali się pod przewodnictwem szefa watykańskiej dyplomacji, kardynała Tarcisio Bertone, zarządca diecezji w Hongkongu, kardynał Józef Zekiun, a także czterech innych kardynałów, ale wszystkich z tego regionu zarządzających diecezjami w Hongkongu, Makao i na Tajwanie. Przygotowali oni także treść specjalnego komunikatu, jaki papież Benedykt XVI prześle do wszystkich chińskich katolików. Jego treść nie została jednak opublikowana oficjalnie.
Niemcy w imieniu Unii Europejskiej w specjalnym komunikacie oświadczyły, że zamordowanie tureckiego dziennikarza Hranta Dinka jest czynem haniebnym oraz że ten odważny dziennikarz był niestrudzonym obrońcą praw człowieka i wolności słowa. W komunikacie czytamy ponadto, że Hrant Dink nie wahał się narażać własnego życia w obronie wartości zasadniczych. Komunikat stwierdza ponadto, że Unia Europejska jest przekonana, iż Turcja podejmie skuteczne kroki w celu pochwycenia morderców dziennikarza. Przypomnijmy, że Hrant Dink, 53-letni turecki dziennikarz pochodzenia ormiańskiego, pracujący w dwujęzycznym turecko-ormiańskim piśmie Agos, został zastrzelony w piątek w centrum Stambułu. Wypowiadał się on głośno o ludobójstwie popełnionym przez Turków na Ormianach w czasie I wojny światowej.
Podczas piątkowych zamachów w stolicy Iraku, Bagdadzie, zginęło kolejnych 9 osób, w tym pułkownik tamtejszej armii. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego domowego wyrobu w Bagdadzie podczas przejazdu amerykańskiego patrolu wojskowego zginął jeden amerykański żołnierz. Od początku interwencji amerykańskiej w Iraku w roku 2003 zginęło już tam 3024 Marines. Natomiast Condoleezza Rice gorąco broni polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie.
Korzystając ze swej niedawnej podróży do tego regionu, pani sekretarz stanu zareagowała na krytykę ze strony tych, którzy domagają się większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w proces pokojowy. Ogłaszając swój zamiar uczestniczenia w trójstronnym spotkaniu z premierem Olmertem i prezydentem Abbasem, co miałoby nastąpić do połowy lutego. Miałoby to też przyspieszyć realizację tzw. mapy drogowej, która utknęła w martwym punkcie od blisko 4 lat. Rozmawiając z dziennikarzami w czasie swojej podróży, pani Rice nadal odrzucała koncepcję swych poprzedników, którzy nie wahali się negocjować z przeciwnikami Stanów Zjednoczonych. Raz jeszcze wykluczyła możliwość rozmów z Iranem, stwierdzając, że jeszcze na to nie czas. Na zarzut bezczynności administracji amerykańskiej w kwestii procesu pokojowego odpowiedziała zaś podkreślając, że ewentualny sukces wymaga najpierw zapewnienia warunków, m.in. konkretnych zobowiązań ze strony partnerów. Pani Rice oświadczyła też, że od interwencji amerykańskiej w Iraku sytuacja w tym regionie się wyklarowała, a obalenie Saddama wywołało całą serię przemian na Bliskim Wschodzie. Jej zdaniem proces pokojowy ma dzisiaj większe szanse powodzenia niż kiedy Bush obejmował władzę 7 lat temu.
Rzecznik administracji amerykańskiej Gordon Jondrow po raz kolejny zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie siądą do stołu negocjacyjnego z władzami teherańskimi dopóty, dopóki Iran nie wstrzyma wzbogacania rud uranowych. Rząd irański zamierza wprowadzić od nowego tamtejszego roku, czyli od 21 marca, racjonowanie benzyny. Iran jest czwartym na świecie wydobywcą ropy naftowej, a importuje 40% z 70 milionów litrów benzyny, które konsumują Irańczycy. Iran ma bowiem bardzo ograniczone możliwości rafineryjne. Litr benzyny sprzedawany jest tam za 9 centów. Ta bardzo niska cena oczywiście dalej napędza wewnętrzne koniunktury i zachęca Irańczyków do coraz większych zakupów tej benzyny. Rząd irański zmuszony jest do wprowadzenia kartek na benzynę po to, aby ustabilizować jej cenę i uniknąć dalszych problemów ekonomicznych, powiedział irański minister spraw wewnętrznych Mostafa Pourmohammadi. Prezydent Francji Jacques Chirac powołał do istnienia Wysoką Komisję Bezpieczeństwa Atomowego, której zadaniem ma być dokładna i przejrzysta kontrola oraz nadzór nad tego typu rodzajem energii. Głowa państwa francuskiego, przypominając, że energia atomowa zajmuje podstawowe miejsce w polityce energetycznej Francji, zobowiązał członków tej nowej komisji do dokładnego pilnowania wszystkich przedsięwziętych kroków w kierunku protekcji osób i naturalnego środowiska człowieka przed negatywnymi skutkami użytkowania tego rodzaju energii. Szefem tej pięcioosobowej komisji został André-Claude Lacoste. Dwóch dalszych członków desygnowanych jest przez prezydenta Francji, jeden przez przewodniczącego Senatu, a jeden przez przewodniczącego Francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika.
Europa leczy rany po orkanach, wichurach i huraganach. Okazały się one śmiercionośne. Zginęło 45 osób. W sobotę rano wiatr zelżał, tylko nad Bałtykiem dmuchał jeszcze w porywach z prędkością 200 km na godzinę. Morze nadal jest bardzo rozbujane. Holowanie wielkiego kontenerowca brytyjskiego MSC Napoli utrudniają fale dochodzące do 5 metrów wysokości. W kontenerach na statku znajdują się towary trujące. Wedle ocen ratowników jednostka powinna się znaleźć w Portland w niedzielę. Najwięcej ofiar orkan Cyryl spowodował w Wielkiej Brytanii. Na wyspach zginęło 13 osób. 11 osób zginęło w Niemczech, 7 w Holandii, 6 w Polsce, 4 w Czechach, 3 we Francji i 2 w Belgii. W Czechach prawie milion osób było pozbawionych w sobotę prądu, w Polsce 800 tysięcy. Nowe lotnisko na Okęciu zostało uszkodzone, ruch lotniczy poważnie zakłócony.
W końcu po 7 miesiącach politycznych przepychanych powstał w Republice Czeskiej centroprawicowy rząd koalicyjny pod wodzą Topolanka, który również pochodzi z prawicy. Rząd ten w piątek po długiej ponad 9-godzinnej debacie uzyskał aprobatę czeskiego parlamentu. W skład rządu wchodzą Obywatelska Partia Demokratyczna, Chrześcijańscy Demokraci oraz Partia Zielonych. Za głosowało 100 deputowanych, przeciw 97. Przypomnijmy, że w parlamencie na Hradczanach jest dokładny pad 100 deputowanych prawicowych i 100 lewicowych. Ponad 100 Rosjan manifestowało w piątek przed ambasadą Estonii w Moskwie, protestując przeciwko projektowi przeniesienia pomnika ku czci radzieckich żołnierzy z Armii Czerwonej w Talinie. Pani senator Partii Demokratycznej Nowego Jorku Hillary Clinton zapowiada na swym blogu w internecie, że zamierza ubiegać się w przyszłym roku o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednym z jej głównych przeciwników z łona tej samej partii będzie ciemnoskóry Barack Obama. Kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło w specjalnym komunikacie poważne obawy wobec zapowiadanego testu chińskiej armii, który ma pozwolić na neutralizację dowolnego satelity. Depesze przypominają, że na początku stycznia Pekin poinformował, że udało mu się wysłać w przestrzeń kosmiczną rakietę, która zniszczyła dwa stare satelity meteorologiczne krążące na wysokości 800 km nad naszą planetą.
Londyński Trybunał przyznał 85-letniej wdowie pani Denise Berendt prawo do posiadania perskiego wojownika, znacznie od niej starszego, lecz o znakomitej prezencji. Perski wojownik odznacza się wyborną muskulaturą oraz pysznym pióropuszem. Liczy sobie 2500 lat i pochodzi z płaskorzeźby znalezionej w Persepolis. Wdowa kupiła swego czasu wojownika w domu aukcyjnym Christie's i potem postanowiła się z nim rozstać, to znaczy odsprzedać za godziną cenę. Transakcji sprzeciwił się rząd Iranu i zażądał oddania wojownika do muzeum w Teheranie. Proces trwał tydzień. Wdowa przyjęła wyrok z ulgą oraz z radością. Rozstanie się z wojownikiem nie dlatego, że musi, lecz dlatego, że chce.
Watykan przygotowuje mistrzostwa piłki nożnej w Stolicy Apostolskiej, które rozpoczną się w drugiej połowie lutego i będą się nazywały Clericus Cup. W rozgrywkach weźmie udział 16 drużyn. W niedzielę nie można będzie grać żadnego meczu, bo jest to według Kościoła rzymskokatolickiego dzień święty. Powstanie też drużyna narodowa, a jej kolorami będą kolory watykańskie, biały i żółty. Depesze przypominają, że nowy szef dyplomacji watykańskiej, kardynał Tarcisio Bertone, jest zagorzałym kibicem piłki nożnej. Na zakończenie dziennika posłuchajmy korespondencji Kazimierza Sobolewskiego z Warszawy o nadaniu w Krakowie francuskiej Legii Honorowej profesorowi Janowi Kułakowskiemu.
Pan Jan Kułakowski jest człowiekiem wyjątkowym dzięki swym zaletom, drodze życiowej i osobowości. Powiedział ambasador Francji w Polsce pan Pierre Menard podczas wczorajszej uroczystości odznaczenia Jana Kułakowskiego orderem kawalera Legii Honorowej oraz Narodowym Orderem Wielkiego Oficera Zasługi. Jest moim zadaniem, mówił ambasador Menard, przypomnieć zasługi, które leżą u podstaw tych odznaczeń. Zadanie jest trudne, gdyż tych zasług jest bardzo wiele. Ambasador Francji wymienił długą listę działalności Jana Kułakowskiego przez wiele lat związanego z Francją i Belgią, działacza związkowego, polityka, negocjatora Polski w Unii Europejskiej, ministra, ambasadora, posła Europarlamentu. Jan Kułakowski jest wielkim miłośnikiem Francji i frankofonem. Żartuje, że języka francuskiego nauczył się wyłącznie dlatego, aby zrozumieć, o czym rozmawiali jego rodzice, gdy nie chcieli, aby mały Jasio znał ich tajemnice. Gdy wyrósł, uczył się w Liège, a potem na Uniwersytecie w Louvain. Pan Kułakowski był jedynym negocjatorem wśród wszystkich negocjujących rozszerzenie Unii Europejskiej, który w negocjacjach używał języka francuskiego, a nie, tak jak inni, angielskiego. Dzisiaj jako eurodeputowany podkreśla, że jego priorytety to promocja traktatu konstytucyjnego dla Europy oraz wzmocnienie Polski w Unii Europejskiej. Jan Kułakowski jest przy tych wszystkich poważnych zasługach człowiekiem niezwykle pogodnym i towarzyskim, prawdziwym Europejczykiem. Na wczorajszej uroczystości obecni byli przyjaciele pana Jana, wśród nich m.in. Tadeusz Mazowiecki, także odznaczony Legią Honorową w roku 1997. Może warto przy okazji przypomnieć, że Order Legii Honorowej został ustanowiony przez Napoleona w roku 1802 i jest do dziś najwyższym francuskim odznaczeniem nadawanym wybitnym i zasłużonym osobowościom zarówno wojskowym, jak i cywilom. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Przed mikrofon RFI w Paryżu zapraszam teraz ponownie Piotra Kamińskiego z przeglądem dzisiejszej prasy francuskiej.
Na czołówkach gazet kakofonia, inaczej mówiąc wielkie bogactwo tematów, co wskazuje na brak jednego wiodącego. Libération zwraca uwagę na internetyzację kampanii prezydenckiej. Le Figaro niepokoi się wskrzeszeniem wojen gwiezdnych przez Pekin. Katolicka La Croix zastanawia się, jak ożywić w narodzie obywatelskiego ducha i czy są jakieś inne sposoby niż obowiązkowe głosowanie albo przynależność do związku zawodowego. Le Monde informuje, że płace realne w oświacie średniego szczebla spadły od czasu prezydentury Mitterranda 25 lat temu o 20%, a związki zawodowe tej branży organizują w Paryżu manifestacje. Wewnątrz numeru znajdujemy zaś wymowną karykaturę, na której widnieje dopalające się cygaro Fidela Castro. Nawet prezydent Wenezueli Hugo Chavez przyznał, że Fidel Castro walczy o życie. Sam zaś przygotowuje się do przejęcia pałeczki po kubańskim przywódcy. Jak czytamy w Le Figaro, w środę parlament wenezuelski, całkowicie mu podporządkowany, przyznał prezydentowi na okres półtora roku prawo rządzenia dekretami w takich dziedzinach jak kodeks handlowy, prywatyzacje, bezpieczeństwo, obrona, ustawodawstwo socjalne i konstytucja. Dziennik przypomina przy okazji, że nie było tu pilnej potrzeby, skoro ów parlament i tak bezgranicznie go popiera. Opozycja zbojkotowała wybory z 2005 roku i nie ma tam żadnego deputowanego. Prezydent chce sobie jednak zapewnić nieograniczone pole manewru. W grudniu zdecydował o powołaniu jednolitej partii prezydenckiej, grupującej wszystkie popierające go stronnictwa. Po wyborach 3 grudnia, gdzie zdobył 63% głosów, przebudował całą ekipę rządzącą, pozostawiając tam wyłącznie ludzi całkiem sobie oddanych. Tak dalece pewien był, że parlament przyjmie przychylną mu ustawę, że w czasie głosowania pojechał do Brazylii na szczyt Mercosuru, gdzie, jak się dowiadujemy z Le Monde, postanowił tępić neoliberalnego wirusa i głosić wielki powrót do ideologii i polityki oraz odwrót od rynku. Silvia Flores, przewodnicząca parlamentu, pisze dalej Le Figaro, uzasadniła ustawę pilną koniecznością reform, ze wzgardliwą ironią oddalając oskarżenia opozycji o nadużycie władzy. Zasadnicze punkty projektu są znane. Ciągnie Le Figaro. Chavez zamierza upaństwowić gospodarkę, wdrażając szeroko zakrojoną nacjonalizację sektorów strategicznych, takich jak przemysł paliwowy, elektryczność, łączność. Ustawodawstwo wenezuelskie przewiduje w takich okolicznościach odszkodowania dla właścicieli. Dziennik podkreśla jednak, że choć dochody z ropy naftowej wyposażyły reżim w dostateczne środki, by finansować ambitne programy socjalne, nie ma w kasie dość pieniędzy, by pokryć nacjonalizację wszystkich przewidzianych sektorów. Co więcej, żałosne zarządzanie państwowej firmy naftowej PDVSA oraz zwolnienie tam 40% pracowników w wyniku strajku sprzed 5 lat wskazuje na ograniczenia Chavezowego zarządzania. Według niedawnego sondażu Wenezuelczycy nie ufają mu, szczególnie skoro 80% spośród nich sprzeciwia się przejęciu przez państwo dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw prywatnych. Obawy tyczące ewolucji reżimu w stronę dyktatury pogłębia wola Chaveza, by przeprowadzić referendum znoszące ograniczenie liczby mandatów prezydenckich, co pozwoliłoby mu stanąć do wyborów po raz trzeci za 6 lat. O ile rzeczywista polityka Chaveza nie dorównywała dotąd radykalizmem jego deklaracjom, dzisiaj prezydent zdaje się dysponować wszystkimi środkami, by przeprowadzić rewolucję socjalistyczną XXI wieku, pisze Le Figaro. Tymczasem inny rewolucjonista, który był niedawno u swych towarzyszy w Ameryce Południowej, czyli prezydent Iranu Ahmadinejad, spotyka się u siebie w domu z narastającym oporem. Libération pisze, że buntuje się nawet obóz konserwatywny, choć do tej pory prezydent obrywał raczej od reformatorów, a i to łagodnie. Konserwatyści nie owijają w bawełnę, pisze dziennik. Jedna z ich gazet wezwała szefa państwa, żeby przestał przy każdej okazji wymachiwać polityką nuklearną i codziennie ogłaszać rozruch nowych wirówek, co robi wrażenie nieodpowiedzialności. Gazeta Jumhuri Islami krytykuje upór prezydenta. Dziennik Hamshari zarzuca mu, że swoimi wystąpieniami pogłębił kryzys w stosunkach ze społecznością międzynarodową, czym wywołał aż 2 rezolucje antyirańskie na forum Rady Bezpieczeństwa. Zdaniem Libération nie są to błahe zarzuty, skoro w braku partii politycznych to właśnie za pośrednictwem prasy wyrażają się sprzeczne stanowiska różnych ośrodków władzy. A znamy to dobrze z czasów socjalizmu. Jumhuri Islami to głos reżimu, bliski byłego prezydenta Rafsanjaniego, tłumaczy Libération. Hamshari to megafon jego konserwatywnego rywala Mohameda Bakera Kalibafa, burmistrza Teheranu. Rezolucja ONZ z 23 grudnia przyspieszyła ucieczkę kapitałów. Życie podrożało, banki zagraniczne nie mają ochoty finansować irańskiego sektora naftowego, który rozpaczliwie potrzebuje inwestycji. Coraz jawniej przedstawiciele reżimu zrzucają odpowiedzialność za to na Ahmadinejada, na jego trontadrację nuklearną i prowokacje wokół zagłady. Do osłabienia prezydenta przyczyniła się z pewnością klęska jego kandydatów w grudniowych wyborach samorządowych. Opinie te z pewnością zyskały też parawkę wodza rewolucji Ajatollaha Chamenei, którego dotychczasowy pupil podobno coraz bardziej irytuje. Bez jego poparcia zaś Ahmadinejad może nie dociągnąć do końca mandatu. Grzbiet prezydenckiego osła ugnie się zaś do granic wytrzymałości po lekturze materiału z Le Monde, któremu udało się położyć rękę na raporcie irańskiego parlamentu, sporządzonym jeszcze przed rezolucją. Ewentualne dalsze sankcje gospodarcze budzą w szeregach władzy lekkie przerażenie. Gospodarka irańska to kolos na glinianych nogach. 85% dochodów przynosi ropa naftowa, ale w stanie surowym, skoro Iran sam nie posiada dość mocy przerobowych i importuje na przykład większość swej benzyny. Tymczasem spożycie paliw rośnie o 10% rocznie, gdyż ceny benzyny należą do najniższych na świecie, a liczba samochodów gwałtownie wzrosła. Komisja Madżlisu zaleca redukcję spożycia, co jednak wywołałoby poważne skutki społeczne. Z obawy przed nimi rząd poświęca miliony dolarów na subwencjonowanie cen. Połowa całego importu pochodzi z Zachodu, 40% z Unii Europejskiej, przy czym 60% tego importu to wyposażenie przemysłowe, bez którego stanąłby rozwój gospodarczy kraju. W razie embarga części zamiennych starczyłoby na 3 miesiące. Autorzy raportu nie skrywają tego zagrożenia, ani też konfliktów interesów w łonie władzy, czytamy w Le Monde.
przegląd dzisiejszej prasy francuskiej przygotował i przedstawił Piotr Kamiński. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przed mikrofon zapraszam teraz Krzysztofa Rutkowskiego, który mówić będzie o Europie w kąciku europejskim.
Rozpoczęła się na dobre batalia o konstytucję Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, wystąpiła w Parlamencie Europejskim i oświadczyła, że wznowienie prac nad konstytucją jest konieczne i że podczas niemieckiej prezydentury zostaną podjęte działania takie, by w roku 2009 nowa ustawa zasadnicza Unii była gotowa i co więcej, została zaakceptowana przez wszystkie kraje członkowskie. Niektórzy francuscy komentatorzy uważają, że pani Angela Merkel, postępując tak stanowczo, wykopała topór wojenny. Inni twierdzą, że Merkel otworzyła puszkę Pandory. Skąd taki sceptycyzm wobec planów pani kanclerz we francuskiej prasie? Ponieważ różne kraje europejskie różnie reagują na niemieckie zapowiedzi reanimacji konstytucyjnego truchła. Gordon Brown, wirtualny następca Tony'ego Blaira, obawia się bardzo referendum konstytucyjnego na Wyspach, ponieważ zdaje sobie dobrze sprawę, że referendum zakończy się porażką, o ile za porażkę uznajemy zwycięstwo nie. Dlatego Brytyjczycy opowiadają się za traktatem konstytucyjnym uproszczonym, krótkim, jasnym i zasadniczym. Najlepsza konstytucja dla Europy to tekst prosty, powiada się na Downing Street. Im prostszy, tym lepszy, bo wtedy rosną szanse na przyjęcie jej przez parlament, a groźba przegrania referendum znika. Brytyjczycy spoglądają z nadzieją na Francję, która konstytucję odrzuciła i w ten sposób odsunęła widmo rychłego przegrania referendum na Wyspach. A jakie jest stanowisko Paryża w sprawie przyszłej ustawy zasadniczej Unii Europejskiej? Socjalistyczna kandydatka na prezydenta Francji, której szanse na wybór są, jak wiemy, bardzo duże, Ségolène Royal, oświadczyła podczas rozpoczętej już kampanii wyborczej, że jeśli zostanie wybrana, to ogłosi kolejne nad sekwaną referendum konstytucyjne w roku 2009. Groźba Ségolène wywołała uśmiech nad tamizą i zgrzytanie zębów nad szprewą. Berlin woli propozycję innego poważnego kandydata na prezydenta Francji, Nicolas Sarkoziego, który opowiada się, podobnie jak Gordon Brown, za jak najprostszym, jak najkrótszym utworem zwanym konstytucją. Zgrzytanie zębów nad szprewą słychać nie tylko nad Sekwaną, ale także nad innymi europejskimi rzekami. W gruncie rzeczy ścierają się dwie zasadnicze opcje dotyczące przyszłego kształtu Europy. Pierwsza, popierana mimo innych różnic zdań przez Paryż, Berlin i Rzym, polega na politycznej koncentracji działań w Unii Europejskiej, na konsolidacji dotychczasowej budowli oraz na reformie instytucji europejskich. Pierwsza opcja odsuwa rozszerzanie Unii Europejskiej na dalszy plan. Opcja druga, popierana przez Londyn, Warszawę, Wilno, Tallin, Rygę i Pragę, zakłada, że rozszerzanie Unii Europejskiej jest równie ważne jak reformy instytucjonalne. Francuscy komentatorzy podkreślają, że Warszawa staje okoniem w sprawie konstytucji. Rzecz jasna, chociaż nie tylko w sprawie konstytucji. Stanowisko Warszawy jest jasne. Dotychczasowy traktat nie może służyć jako podstawa do pisania nowej ustawy zasadniczej. Konstytucję dla Europy należy napisać od nowa. Ale jak napisać? Warszawa powinna przedłożyć własne propozycje w lutym. A ponadto konfuzja, ale już nie z Nadwisły. 26 stycznia w Madrycie odbędzie się zjazd premierów 18 krajów europejskich, które konstytucję przyjęły na drodze referendum właśnie. Te kraje nie uważają, że stara konstytucja jest truchłem wymagającym reanimacji. Zjazd w Madrycie nie będzie przeto balem eurokonstytucyjnych wampirów, lecz naradą Europejczyków, którzy czują się odsunięci od europejskiej debaty dlatego, że ustawie zasadniczej już powiedzieli tak.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumo.
Urodzili się w Bretanii, Pikardii czy Auvergne. Inni przybyli z Gwadelupy i Martyniki, jeszcze inni z całego świata. Dziś zwą się Paryżanami, choć ich korzenie sięgają znacznie dalej. Paryż od zawsze przyjmował przybyszów, ale na skalę masową proces ten zaczął się na początku XIX wieku, kiedy stolica Francji urosła do rangi wielkiego ośrodka przemysłowego. Paryż potrzebował rąk do pracy. Przebudowa miasta za czasów barona Haussmanna umocniła to zjawisko. Wieś była biedna, niezdolna wyżywić wszystkich członków rodziny. Najstarszy syn osiadał na roli, inni wyruszali do miasta za chlebem. Tak stało się z wieloma wioskami masywu centralnego. Dziś Auvergniacy trzymają w swojej garści niemal wszystkie restauracje i braserie Paryża, ale kiedyś przybyli do stolicy jako ubodzy krewni. XIX-wieczny paryski dziennik Debat zastanawiał się nad możliwym dobrym współżyciem rodowitych mieszczuchów z imigrantami. Obawiano się najazdu włóczęgów. Sam Usman pisał o zalewie miasta przez wiejskich nomadów. Wiek XX przyniesie kolejną, tym razem zagraniczną falę imigrantów. Jako pierwsi Belgowie i Polacy, w ślad za nimi przybyli Włosi i Hiszpanie. Portugalskie i arabskie konsjerżki, czyli dozorczynie w paryskich kamienicach, to owoc kolejnej imigracji, do jakiej doszło po II wojnie światowej. W tym również okresie przybyło do Paryża wielu imigrantów z Azji Południowo-Wschodniej i Czarnej Afryki. Pierwsze pokolenie na ogół pozostaje w kręgu swoich. Imigranci grupują się w społeczności, pomagają sobie w znalezieniu mieszkania i pracy, chadzają do swoich sklepów, w których znajdują składniki do przygotowania domowych potraw, gromadzą się w swoim kościele czy zborze. Narodowy czy regionalny duch żyje w stowarzyszeniach, w których się zrzeszają. W drugim i następnych pokoleniach ten odrębny charakter ulega zatarciu. Imigranci się integrują, stają się prawdziwymi Paryżanami. Należy oczekiwać, że i ostatnie fale imigranckie roztopią się w wielokolorowym, wielojęzykowym charakterze miasta, twierdzą francuscy socjologowie, chyba że przeszkodzą im w tym masowe bezrobocie oraz niemożliwe do pokonania kwestie religijne. Najłatwiej rozpoznać wśród Paryżan przybyszów z zagranicy, wyróżnia ich kolor skóry bądź język. Amerykanie ulubili sobie siódmą dzielnicę, okolice metra Latour-Maubourg, Inwalidów i placu Alma. Tam zresztą przy Quai d'Orsay mieści się ich kościół, Église Américaine de Paris, słynący ze świetnej giełdy pracy, ogłoszenia ścienne i kulturalnego repertuaru, koncerty muzyczne, spektakle teatralne. Chińczycy stworzyli trzy skupiska w Belleville, wokół Port d'Ivry w trzynastce i nieduży kwartał ulic w Trójce, najstarszej z paryskich Chinatown, która wyrosła po pierwszej wojnie światowej. W ósmej dzielnicy w okolicach opery przeważają Hiszpani i dyskretni Portugalczycy, ale ci ostatni mają swoją mszę w Notre-Dame-de-Travail w czternastce. Tunezyjczycy, Marokańczycy i Malijczycy osiedlają się w dziewiętnastce, a Algierczycy w osiemnastce, dziewiętnastce i dwudziestce. A gdzie w Paryżu skupili się przybysze z regionów Francji? O tym w kolejnym wydaniu Weekendu w Paryżu.
Du monde. Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Przez lata straszono nas nieustannie, że internet zabije płytę, książkę, film, w ogóle wszystko. Wiadomo zresztą, kto głównie straszył. Ci, którzy handlują tandetą w masowej skali, czyli 3-4 major companies kontrolujące 80% światowego rynku, które przespały rewolucję technologiczną i zamiast się przestroić na nową ekonomię, poczęły wymachiwać paragrafem i grozić policją. Nie znaczy to oczywiście, aby masowe piractwo nie stanowiło problemu. W końcu globalna sprzedaż płyt spadła przez 4 lata jakieś 40%, ale stało się jasne, że metodą żandarma w sieci niewiele się zdziała i że do rozpowszechniania dóbr kulturalnych w nowej erze wymyślić trzeba raczej całkiem nowy model ekonomiczny. 2006 okaże się zapewne pod tym względem rokiem przełomowym. We Francji sprzedaż muzyki za pośrednictwem internetu stanowi co prawda tylko 5% obrotów na muzycznym rynku, ale wzrosła przez rok o 65% i będzie z pewnością rosła rosła dalej w oszałamiającym tempie. W końcu w Korei Południowej muzyka ściągana z sieci reprezentuje już 1/3 obrotów handlowych. W Japonii 11% i aż 20% w Stanach Zjednoczonych, co po raz pierwszy praktycznie tam skompensowało 5% spadek sprzedaży fizycznych kompaktów. Jest przy tym znamienne, że największy wzrost sprzedaży online odnotowano w muzyce klasycznej, co do której mogło się wydawać, iż w cyberświecie nie znajdzie dla siebie odpowiedniego miejsca. Otóż staje się jasne, że internet nie tylko jej nie zabije, lecz wręcz przeciwnie, to dla niej największa szansa. Pozostaje do rozwiązania wiele kwestii technicznych, o czym za chwilę, ale widać już jak na dłoni potencjalny zysk dla melomana. Kupuje sobie co chce, siedząc przed komputerem, z reguły taniej niż w sklepie, w którym zresztą półki coraz chudsze, podczas gdy oferta w sieci nie zna granic i wkrótce możemy mieć w zasięgu ręki wszelkie wyobrażalne nagrania, które dawno wypadły z katalogów lub nie mają szansy przebić się na rynek. Na przykład, bo ja wiem, początek Allemande z czwartej partii Bacha w wykonaniu Williama Capella, największego odtwórcy mazurków Chopina, który całości nie zdążył nagrać, gdyż zginął młodo w wypadku samolotowym w 1951 roku, zaś komplet jego nagrań wydanych przez RCA na 9 kompaktach jest praktycznie niedostępny, wobec czego promuje się średniaków, podczas gdy nikt prawie nie zna tego, który był księciem wśród pianistów. Początek Allemande z czwartej partii Bacha zarejestrowany na próbę przez Williama Capella. Szukajcie w sieci jego nagrań, gdyż wszystko jest ze szczerego złota. Zaś miejsc do szukania stale przybywa i również pod tym względem 2006 był rokiem przełomowym. Nie jesteśmy już skazani na iTunes sprzężony z iPodem, czyli groch z kapustą. Mnożą się wirtualne sklepy zadedykowane muzyce poważnej. Jako pierwszy z międzynarodowych koncernów przysypiających na więdnących laurach zdecydował się przekroczyć Rubikon Universal Music, oferując odpłatnie w sieci nagrania live prestiżowych orkiestr i artystów, które nie są poza tym uwiecznione na żadnym fizycznym nośniku. Tego rodzaju zdematerializowana oferta z pewnością się rozwinie. To zresztą wielka szansa dla orkiestr i zespołów, gdyż tradycyjne koncerny nie chcą już w ogóle inwestować w ambitniejsze, kosztowne produkcje. Brytyjska filia Universalu otworzyła też w styczniu stronę Classics and Jazz, zadedykowaną wyłącznie jazzowi i muzyce poważnej, proponując internautom znaczną część swych katalogów, m.in. takie szyldy jak Deutsche Grammophon czy Decca. lekka, ale z najambitniejszą jak dotąd ofertą wyszła we Francji firma Virgin, która w swym cybersklepiku pod adresem Virgin Mega Classic FR handluje samą tylko klasyką, proponując około 10 tysięcy nagrań, pośrednio 10 euro za kompakt albo niecałe euro za kawałek. Dla melomana wybrzydzającego na format MP3 liczy się zaś głównie to, że Virgin postawił na jakość dźwięku. 320 kilobajtów na sekundę, czyli dużo niższy stopień kompresji niż na innych platformach jak iTunes, zadowalających się 192 kilobajtami. Różnica jest spektakularna i mamy oto pierwszy dowód na to, że internet zbliża się szybkim krokiem do wygórowanych standardów Hi-Fi. Virgin obiecuje zresztą w przyszłości nawet wielokanałowy format 5.1. Nie wszystko jeszcze jest na medal. Pozostaje na przykład do rozwiązania problem niekompatybilności. Ściągane z tej platformy pliki współgrają tylko z Windowsami i nie da się ich słuchać na iPodzie. Ale primo, są dziesiątki dużo tańszych, a nie gorszych Walkmanów. A sekundo, sam Virgin zadaje już konkurencji cios w podbrzusze, puszczając od tej chwili w obieg 200 tysięcy utworów bez cyfrowych zabezpieczeń, czyli osławionych DRM, na razie w branży muzyki lekkiej, lecz przyjdzie i czas na klasykę. W każdym razie możemy już sobie niewielkim kosztem czerpać garściami w katalogach takich producentów jak Philips, Deutsche Grammophon, Decca, Sony czy EMI i na przykład ściągnąć z sieci najnowszą płytę znakomitego Leifa Ove Andsnesa zatytułowaną Horyzonty.
wals impromptu Franciszka Liszta z recitalu, jaki nagrał dla EMI Live Over Ansnes. Aby internet stał się dla klasyki ziemią obiecaną, trzeba jeszcze, jako się rzekło, przeskoczyć parę technicznych przeszkód i nade wszystko wypracować rozsądny model ekonomiczny. Być może niezłą formułą jest zryczałtowany abonament, jak to od dawna już praktykuje w sieci firma Naxos na swej stronie naxosmusiclibrary.com. Pomysłów może być tysiąc, a na całkiem znakomity wpadli na przykład inicjatorzy przedsięwzięcia o nazwie Classical Music Mobile, która to strona, na przekór nazwie, usytuowana jest we Francji. Wypatrzyli oni mianowicie setki nagrań, które po 50 latach zwolnione są od praw autorskich i sprzedają je internautom po zryczałtowanej cenie 1 euro za cokolwiek, bez względu na rozmiary. A jest w czym przebierać. Archiwalne nagrania takich gwiazd jak Rachmaninow, Schnabel, Cochteau, Benedetti, Chrysler, Heifetz, Milstein, Caruso czy Maria Callas. Największe orkiestry pod batutą Furtwängla, Karajana, Celibidaka czy Waltera. I nade wszystko szczero złoty interes, gdzie bowiem znajdziecie za 1 euro kompletne wersje oper Wagnera pod batutą Krausa czy Knappertzbusza, albo królujące na szczycie dyskografii interpretacje takich arcydzieł jak Peleas i Melisanda Debussy'ego pod dyrekcją Rogera Desormières czy Wesele Figara Ericha Kleibera. Suzanne Dankow, Arich Rubina z pierwszego aktu Wesela Figara Mozarta, filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Richa Kleibera, bezkonkurencyjne do dzisiaj nagranie z 1955 roku, dostępne na stronie Classical Music Mobile za cenę 1 euro, żyć nie umierać. Tyle dziś o internecie, czyli potencjalnym rogu obfitości. Wypada teraz odnotować wielce obiecujące przedsięwzięcie, jakie sygnalizuje nam AFP. Otóż począwszy od niedzieli 21 stycznia, zespół barokowy
barokowy z Toulouse, którym kieruje Michel Brun, podejmuje maraton, który winien potrwać bagatela około 25 lat, a w ramach którego wykonanych zostanie komplet 200 iluś zachowanych kantat Bacha po jednej na miesiąc. Pierwsze koncerty odbędą się w Instytucie Katolickim w Toulouse, a następne od września tego roku w Kaplicy Karmelitów. Artyści zgodzili się grać i śpiewać za frajer, a występy będą bezpłatne, tak aby skusić profanów nieprzywykłych do klasyki. Prób omalże nie będzie, jak za czasów Jana Sebastiana, który skazany był zazwyczaj nolens volens na pośpiech i mniej lub bardziej radosną improwizację. Aby odtworzyć atmosferę luterańskich nabożeństw, artyści zachęcać też będą publiczność do wtórowania im w chorale zwieńczającym akcentem pocieszenia i solidarności każdą niemal kantatę. Trudno temu nie przyklasnąć, zważywszy na to, że ów najwyższy zapewne pomnik ludzkiego ducha, jakim jest 200 kantat Bacha, nawet i dla większości melomanów pozostaje terra incognita.
Tercet z 38 kantaty Bacha, Paul Eswood, Ruth van der Meer, jeden z owych nadzwyczajnych sopranistów z wiedeńskiego chóru chłopięcego, spośród których wyróżniali się Sebastian Henik czy Peter Jelozic, no i oczywiście Concentus Musicus pod batutą Nikolausa Harnoncourta. Zwykłem ostatnio słuchać w tym repertuarze Japończyków z zespołu Masakiego Suzuki, ewentualnie Gardinera. Sięgnąłem wszak po ów pionierski komplet z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze, Harnoncourt z Leonhardtem nagrywał
ukrywali go przez ćwierć wieku, a tyle ma potrwać maraton kantatowy w Tuluzie. Przede wszystkim zaś warto sobie przypomnieć, że mimo wszelkich niedoskonałości nic nie zastąpi w tej muzyce owych nieopierzonych słowików, a takich dziś już nie ma i to se już ne wraci. Na koniec zmiana rejestru. Otwieram niniejszym nową rubrykę, mniej lub bardziej regularną, pod tytułem Krzyżówki genetyczne, czy jak kto woli, okrakiem na miedzy. Tak zwany crossover omijam na ogół z daleka, gdyż to najczęściej ckliwy kicz albo zgoła barbarzyństwo w stylu André Rieu et consortes. Ale zdarzają się wyjątki. Na przykład na ostatniej swojej płycie pod tytułem Parenthèse, złożonej z duetów z różnymi sławami, jako to Henri Salvador, Jacques Dutron, Julio Iglesias czy nawet Alain Delon, Françoise Hardy, która jest zapaloną melomanką, wciągnęła do współpracy swą ulubioną pianistkę, piękną wilczycę Hélène Grimaud, co dało taki oto nostalgiczny walczyk La Valse des Regrets z muzyką Brahmsa. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rieger. Do usłyszenia.
La brise fait de son larger chanter la valse des regrets. Mon bel amour, au bois dormant, quittez vos rêves troublants, vous éveillant tout doucement, venez vers moi qui vous attend, venez vers moi. Il est grand temps, calmez les morts d'un cœur qui bat devant l'effroi d'une prière vaine. L'ombre s'alanguit, des formes glissent sans bruit, et du passé, vestiges usés, nos souvenirs s'en vont danser. Comme l'arc-en-ciel après la pluie, comme le soleil après la nuit, serai-je celle qui chassera vos peines. L'orgue de la nuit au clair de lune gémit toujours dans mon cœur lourd qui n'attend plus que votre amour.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Anna Bernhardt.
Chciałam Państwu zaproponować wycieczkę do Miluzy, uznawanej często przez Paryżan, to znaczy przez tych, którzy nigdy nie zajrzeli do tego położonego na wschodzie Francji miasta, za prowincjonalną dziurę. Moja znajoma Paryżanka była zmuszona ze względów zawodowych przenieść się na jakiś czas do Miluzy. Gdy kontrakt się jej skończył, zapytałam, kiedy wracasz. Odparła, nigdy, ja już chcę mieszkać w Miluzie. Oczywiście zauroczyli ją mieszkańcy. Mieszkańcy Alzacji nie skorzy do łatwych kontaktów, za to w przyjaźni bardzo oddani. Zajrzałam więc do przewodnika i do internetu oczywiście, by dowiedzieć się czegoś więcej o mieście, którego nazwa pochodzi od niemieckiego słowa oznaczającego młyny. Miluza na swych oficjalnych stronach internetowych pod adresem www.vil-miluz.fr proponuje wirtualną wycieczkę, by zachęcić potencjalnych gości. Należąca w XIV wieku do Związku Wolnych Miast Alzacji, dwa wieki później Miluza stowarzyszyła się jako niezależna republika z szwajcarskimi kantonami, a stosunkowo późno, bo dopiero w 1798 roku została przyłączona do Francji. W XIX wieku dzięki wspaniałemu rozwojowi gospodarczemu nazwana została francuskim Manchesterem. Rozwinął się tu przede wszystkim przemysł tekstylny i garbarski, później także chemiczny i mechaniczny. Od wojny francusko-pruskiej po czasy I i II wojny światowej Miluza, podobnie jak i inne alzackie miasta, znajdowała się raz po tej, raz po tamtej stronie granicy. Do dzisiaj zachowała się część średniowiecznych budynków i renesansowy ratusz. Miasto przyciąga turystów nie tylko zabytkami architektury, atrakcją są również muzea pokazujące historię i rozwój techniki. Muzeum Starych Samochodów z unikalną kolekcją braci Schlumpf przyciąga amatorów z całego świata, gdyż podziwiać tu można ponad 500 pojazdów Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti, jednym słowem najbardziej prestiżowe i wyjątkowe marki. Co roku w sierpniu przyjeżdżają do Miluzy na wielkie święto w swych starych samochodach automobiliści, kolekcjonerzy z całej Europy. Ci, co nie lubią samochodów, mogą udać się do Muzeum Pociągów, znajdującym się w ogromnym dworcu zamienionym na pawilon wystawowy. Podziwiać tu możemy m.in. salonkę Napoleona III i lokomotywę, która pobiła światowy rekord prędkości na torach. No i oczywiście Miluza kojarzy się z pierwszym w Europie muzeum poświęconym elektryczności o nazwie Elektropolis. Warto się tam udać z dziećmi. Makiety, eksperymenty i zabawy specjalnie pomyślane pozwalają dorosłym również przypomnieć sobie, jak to naprawdę jest z tymi elektronami. Po wizytach muzeum trzeba koniecznie zabrać dzieci w plener, na przykład do znajdującej się niedaleko Doliny Tan, nad którą góruje w ruinach zamku Engelburg oko czarownicy. Z tym miejscem związana jest legenda o ukrytym przez Mazariniego skarbie. Całą sprawę opisał, dodając polski wątek, Waldemar Łysiak w książce Francuska ścieżka, a opowieść zaczyna się tak.
Jest w tej historii, jak w dziecięcym sklepiku z różnościami, wszystko. Odyseja polskiego żołnierza i freski Giotta, czarownica i biała dama, Mazarini i D'Artagnan, książę Pepi, Napoleon, Kraków i Fulda, tajemnica i odkrycie, kłamstwo i prawda, legenda i kronika zaklęta w kamieniu. Razem jest tu konterfekcik duszy sarmackiej i świadomości, lechicka miniaturka z rozwianą czupryną, z szablą w dłoni i diabłem na karku, w którego się zapatrzeć, Boże broń, lecz któremu strach pożałować ogarnia.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Zapraszam na spotkanie z nami jutro. W imieniu całej ekipy Radio France International żegnam się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et dans mon Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, qu'est-ce que j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens,